był problem, żeby o czymś tam pamiętać. W związku z czym prośba moja jest taka, żebyście w miarę możliwości robili sobie notatki z tego. Ja wiem, wprawdzie będzie nagrane, jak ktoś woli mieć nagrane i jeszcze do tego powrócić, to jest jakby wasz wybór, ale jeśli za 2 tygodnie my mamy się tymi treściami i tymi pytaniami, które ja dzisiaj postawię, podzielić, to ja bym, szczerze mówiąc, nie pamiętam, co było na konferencji 2 tygodnie temu. Tak więc jak ktoś, komuś by to, może nie zapowiedziałem tego wcześniej, ale zachęcam do tego, żeby sobie robić notatki. Nie mówiąc o tym, że też dostaniecie słowo. Dostaniecie słowo, którym zachęcam was, żebyście żyli przez te 2 tygodnie. Tak? Czyli podam jakiś tam fragment z Ewangelii według świętego Marka, bo będziemy jakby w tym roku chcemy iść Markiem. Będziemy jakby poszczególne części świętego Marka analizować, przemawiać. Teraz dostajecie jakiś fragment na 2 tygodnie i ja bym was zachęcał do tego, żebyście ten fragment włączyli w waszą codzienną modlitwę. Czyli czytam sobie to słowo i niech ono w was pracuje. Niech ono was zastanawia. Trochę nawiązując do konwencji szkoły, jeśli szkoła, no to temat dzisiejszej lekcji to jest tajemnica Boga. Tajemnica Boga. I słowo, które będzie nam towarzyszyło przez te 2 tygodnie, to jest 1 rozdział z Ewangelii świętego Marka, wersety od 1 do 13. To jest jakby ten, a nawet bym powiedział, że do 11. Czyli Marek 1, od 1 do 11. Chciałbym, żeby to słowo na te najbliższe 2 tygodnie było słowem, które będzie codzienną waszą modlitwą, że włączycie w waszą codzienną modlitwę. Być może jakby nie wszyscy jeszcze mają praktykę modlitwy Słowem Bożym, to na koniec jeszcze parę słów powiem dosyć prostego wprowadzenia do tego, jak tym Słowem Bożym się modlić. Pozwólcie, że odczytam wam ten fragment. Z Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca mego przed tobą. On przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił, idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemy ku jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice zstępującego na niego. A z nieba odezwał się głos, tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. I to jest ten fragment, jakby ta część, która teraz przed nami, na te 2 tygodnie, która ma dotknąć w nas i postawić pytanie, jaki jest mój obraz Boga. Jaki jest mój obraz Boga? Bo ja muszę wam powiedzieć, że obraz Boga to jest trochę takie nasze okulary na nosie. My tych okularów nie widzimy, ale przez pryzmat tego, jak ja postrzegam Pana Boga, tak idę przez życie, tak jak dokonuję wyborów, tak przeżywam emocjonalnie. Tak naprawdę przez pryzmat tej tajemnicy, jak odczytuję, jaką mam relację z Panem Bogiem, tak wybieram, tak reaguję i tak idę. I dlatego to jest jedna z najważniejszych rzeczy. To jest pewna kalka, to jest pewien pryzmat, przez który patrzycie na swoje życie. I pod wpływem tego słowa i pod wpływem tego spojrzenia konkretnie wybieramy i konkretnie żyjemy. I dlatego ja uważam, że to jest jeden z najważniejszych tematów. To jest temat, który tak naprawdę będzie w nas przez całe życie. To nie jest jakby coś, co jest jakąś rzeczywistością raz zamkniętą, tak, że ja dzisiaj wygłoszę jedną konferencję, my sobie to w głowie poukładamy, już wszystko nie. Ale to jest temat, który powinien tak naprawdę w nas powracać i w nas drążyć, ale chciałbym, żebyśmy to zaczęli, żebyśmy tego tematu Pana Boga dzisiaj dotknęli. Marek, jak pisze tą Ewangelię, słuchajcie, to on pisze tą Ewangelię do pogan. I to do kogo jest w ogóle skierowana Ewangelia według świętego Marka? Mamy taką sytuację, że rodzi się Kościół. Wielu pogan się nawraca. Poganie, wbrew temu, co się uważa, oni byli bardzo pobożni. Oni mieli 150 bogów dookoła siebie. Ten od pogody, ten od pracy, ten od małżeństwa, ten od rodziny, ten od nieprzyjaciół. Ten po prostu masę bogów dookoła siebie. I tak naprawdę Marek miał tego świadomość, że on paradoksalnie o Panu Bogu musi powiedzieć mało. Musi powiedzieć, jakby ukazać tylko tajemnicę Pana Boga. Bo poganin to jest ten, słuchajcie, który sobie sam konstruuje wizję Pana Boga. Tak więc szczerze mówiąc, my często zachowujemy się jak poganie. Bo poganin to jest ten, który nie szuka i nie pyta Pana Boga, jaka jest wola Pana, Panie Boże, w stosunku do mojego życia, tylko uważa, że jest w stanie swoim sposobem postępowania wpłynąć na Pana Boga. Ludzie później słyszą w konfesjonale, proszę księdza, ja się pół roku o coś modliłem i Pan Bóg tego nie wysłuchał. Czyli jest gdzieś w głowie jakie tego typu myślenie, że ja teraz coś w jakiś sposób postępując, coś robiąc, zmienię Pana Boga, bo Pan Bóg tego potrzebuje. Otóż to jest pogański sposób patrzenia na Pana Boga. Chrześcijanin to jest taki człowiek, który nie robi tak, że ja swoimi modlitwami, ofiarami czy czymkolwiek wyciągam ręce i będę zmieniał Pana Boga. Tylko chrześcijanin to jest ten, który mówi, zrób ze mną co chcesz. Oto ja poślij mnie. Oto przychodzę pełnić Twoją wolę. Oto przychodzę, abyś Ty mnie zmieniał. I chrześcijanin to jest człowiek, który jakby w każdej sytuacji swojego życia się pyta, Panie Boże, jak mam iść? Jak mam żyć? I nieraz jest tak, moi drodzy, że jak tego w nas brakuje, to my się później gubimy i bardzo, to jest dla mnie paradoksalne. Później tym, którego oskarżamy jako pierwszego, to jest Pan Bóg. Gdzie Ty, Panie Boże, byłeś? A czemu pozwoliłeś, żeby to się dokonało? A czemu jest tak? Trzeba najpierw pytać się Pana Boga, Panie Boże, co Ty chcesz? Panie Boże, co Ty chcesz dokonać? Czego przez moje życie, przez innych? Czyli tak naprawdę ja tak sobie dzisiaj, będąc na tej modlitwie, pomyślałem, bo się też takiej wolności muszę uczyć, że tak naprawdę człowiek, który jest wierzący, to człowiek, który naprawdę może być wewnętrznie luźny. Wewnętrznie wolny. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę czymś, co nas bardzo często obciąża, to jest świadomość, ja muszę decydować, ja muszę mieć pomysł. Właśnie człowiek, który to nie chodzi o to, że to ma być luz bluz i wszystko jedno, jak ja żyję. Ale w sensie są takie te słowa Pana Jezusa, który mówi do uczniów, pokazując im miłość Pana Boga, mówi, słuchajcie, nawet wasze włosy na głowie są policzone. Jesteście tak cenni i tak ważni w oczach Pana Boga, że jakby to już jest policzone. Co nam na temat Pana Boga mówi Marek? On zaczyna takim zdaniem, początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Czyli Marek nam mówi, Jezus jest Ewangelią. To znaczy, Jezus jest dobrą nowiną dla ciebie. Całe życie Jezusa, Jezus po to przychodzi, jest darem od Ojca, żeby być dla ciebie dobrym słowem, żeby być dla ciebie błogosławieństwem. Że Jezus jest jakby, jak ktoś się zastanawia, czy Bóg mnie kocha, to jakby tym sposobem wyrażenia tej miłości Pana Boga do ciebie jest Jezus. Jezus jest dla ciebie, nie dla tłumów i nie dla tej wspólnoty, ona też, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności jest dla ciebie, konkretnie do twojego życia. Po drugie, początek Ewangelii, czyli Jezus chce być początkiem twojego życia. Jezus chce jakby, wiecie, może być tak, że ten początek twojego życia to będzie, nie wiem, dopiero ten rok. Że nie wiem, ileś tam lat twojego życia za tobą i trzeba dopiero powiedzieć, że ten czas, który do tej pory, to był czas mojego pogaństwa. Że pomimo tego, że przecież ktoś powiedział to pogaństwa. Przychodzę na wspólnotę studencką, byłem dzisiaj na czuwaniu Matki Bożej Loretańskiej, godzinę czasu klęczałem, jakiś tam jeszcze żeśmy pośpiewali w ręce, mówię, jak jestem poganin? Być może tak. Ja powiem wam szczerze, że ja jako poganin poszedłem do seminarium. bardzo pobożny. Bardzo często chodziłem do kościoła i się modliłem, ale poganin to jest ten, który nie spotkał żywego Boga. No więc ja poszedłem do seminarium, nie mając doświadczenia żywego Boga. Poszedłem z moją pobożnością. Owszem, od zawsze było w moim sercu pragnienie bycia księdzem, ale ja nie miałem doświadczenia żywego Boga. I pamiętam, jak się potwornie męczyłem w seminarium po pierwszym roku i miałem postanowienie mocne, że albo wóz, albo przewóz, albo w tym seminarium zostaję, albo z tego seminarium odejdę, bo stwierdziłem, że nie chcę być jakby księdzem tylko dlatego, że tak sobie wymyśliłem, to muszę wam powiedzieć, że codziennie chodziłem sobie w seminarium do oratorium, to jest taka mniejsza kaplica, mniej uczęszczana, i praktycznie codziennie w tej kaplicy tam płakałem. Płakałem i się modliłem prostym zdaniem: Panie Boże, jeżeli jesteś, to daj mi siebie poznać. I muszę wam powiedzieć, że odpowiedź przyszła do dziś dnia, pamiętam, to był 2 sierpnia 2002 rok, druga w nocy, kaplica sióstr zawierzenia w Starej Wsi. Byłem na nocnej adoracji i słuchajcie, ja tam usłyszałem jedno słowo. Nie tam usłyszałem, w sensie tak jak wy słyszycie teraz moje słowo, ale usłyszałem słowo od Jezusa: jestem. Jedno słowo: jestem, na którym buduję moje życie. Na którym, które przeważyło o tym, że zostałem księdzem i że dzisiaj jestem pośród was. Potrzebujemy usłyszeć słowo Pana Boga, żeby być żywymi. Bo można być bardzo pobożnym, bo można nie opuścić żadnej mszy świętej, a nigdy tak naprawdę nie wierzyć. Nigdy tak naprawdę nie spotkać Pana Boga. A ja chciałbym, sam doświadczywszy tego, nie myślcie sobie, że dlatego, że ja tam płakałem w tej kaplicy, to Pana Boga spotkałem. Tylko dlatego, że Pan Bóg, jak widzi, że jest ktoś, kto chce iść za Nim, to On chce się dawać poznać. I ja chciałbym wam w tym roku jakby pomóc. Liczę na to, że są też tak, bo nie chciałbym powiedzieć, że nie znam waszych serc. Może już w waszym przeżywaniu, waszej religijności, pobożności, ale przede wszystkim relacji z Panem Bogiem jest już taki moment, jakby nastąpiło takie spotkanie i ono może ciągle się pogłębia. Ale Jezus jest dla ciebie dobrą nowiną. Jezus chce być dla ciebie dobrym słowem, chce być początkiem twojego życia. Jezus, mówi nam Marek, jest Synem Bożym. Jezus przychodzi po to, żeby pokazać tobie i mi, co to znaczy być synem i córką. I On przychodzi po to, żeby powiedzieć, że ty jesteś dzieckiem Pana Boga. Jak robiłem badania do doktoratu i miałem taki paragraf dotyczący dzieciństwa Bożego, to tam miałem takie proste pytanie. Jak uważasz? Kogo Pan Bóg kocha bardziej? A. Jezusa. B. Ciebie. C. Jezusa i Ciebie kocha tak samo. I prawidłowa odpowiedź to jest C. Chociaż większość uważa, że A. Nie. Pan Bóg kocha Ciebie tak samo jak Jezusa Chrystusa. Identycznie kocha Ciebie. Nie dlatego. Właśnie mocą dzieła Jezusa my zostaliśmy adoptowani. Ale jesteśmy dokładnie tak samo ukochani jak Jezus Chrystus. Zobaczcie, moi drodzy, jakie to jest ważne. Jakbyśmy mieli tego świadomość, że to nie jest tak, że dla Pana Boga to jest jakieś tam, nie wiem, 8 miliardów ludzi na świecie, tam jeden w ten czy drugi. Jesteś tak samo dla Boga Ojca ważny i ważna jak Jezus Chrystus. Dla mnie osobiście to jest postawione na głowie. Zobaczcie, jak jesteśmy istotni i ważni. I słuchajcie, kto jest albo co jest w stanie jakby przebić to co daje Bóg Ojciec? Co jest w stanie? Super kariera, super pieniądze, super chłopak, dziewczyna, to wszystko jest ważne. Ale tak naprawdę nic nie jest w stanie przebić tego, co dostałeś w sakramencie chrztu, za nic. I to na dzień dobry. I zobaczcie, jak ile my tracimy, nie żyjąc tym przez ileś tam lat. Dla mnie to jest przełom. Jak ja w pewnym momencie jakby sam na jakimś etapie mojej relacji z Panem Bogiem to odkryłem, to tym wariactwem, bo dla mnie to jest po prostu wariactwo Pana Boga, chcę się dzielić z innymi, że to jest dla mnie miłość Boga Ojca do człowieka jest po prostu czymś, co zadziwia. Marek pokazuje, że Tym, który ma inicjatywę w naszym życiu w stosunku do nas, to jest Pan Bóg. Jak tobie się wydaje, że to, że jesteś w Kościele, jest twoją inicjatywą. Jak tobie się wydaje, że to, że tutaj jesteś, to jest twoją inicjatywą. Jak tobie się wydaje, że w ogóle bycie wierzącym swoją inicjatywą, to jesteś w błędzie. Ty odpowiedziałeś na coś, co było pierwsze. Że Pan Bóg pierwszy jakby przychodzi do ciebie. Pan Bóg pierwszy ciebie szuka na drogach twojego życia. Owszem, jakbyś ty nie powiedział tak, chcę ciebie, Panie Boże, to nic by z tego nie było. Nie chcę powiedzieć, że nie mamy w tym wkładu. Ale jakby dużo więcej daje Pan Bóg. Strasznie lubię taką książkę, pewnie znaczna część z was zna tą książkę, Daniela Anża, Zraniony pasterz. Kapitalnie tam jest pokazane, jak ten pasterz chodzi i tego człowieka szuka. I to jest książka o nas. Jak Jezus chodzi, nas szuka. Jak Jezus właśnie w tych najróżniejszych sytuacjach naszego życia przychodzi, aby nas uratować. Ale Marek, mówiąc o Jezusie, mówi: oto ja posyłam wysłańca mego przed tobą, on przygotuje drogę twoją, czyli jakby ta inicjatywa Pana Boga, ale jest też zadanie dla nas. Mówi dalej: przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Że to nie jest tak, że jakby z naszej strony nie ma być inicjatywy i nie ma być odpowiedzi na miłość Pana Boga do nas. Mamy jakby wkład w budowanie tej relacji z Panem Bogiem. I teraz jest kwestia tego typu. Ja sam się tego uczę, ale naprawdę nawrócenie to jest przede wszystkim postawienie Jezusa w centrum swojego życia. To jest naprawdę zapragnięcie całym swoim sercem, że ja chcę żyć jak Jezus. Że ja chcę myśleć jak Jezus, że ja chcę przeżywać jak Jezus, że ja chcę pragnąć jak Jezus, że ja chcę reagować jak Jezus, że ja chcę budować relacje jak Jezus. Wtedy mogę powiedzieć, że ja jestem wierzący, że ja czegoś chcę w swoim życiu. Bo bycie nawrócenie to nie polega na tym, że ja przychodzę do kościoła. Nawrócenie nie polega na tym, że ja jestem tutaj na wspólnocie. Dlatego Jan Paweł II powiedział, że nawrócenie to jest zadanie na całe życie. No bo nie oszukujmy się. To nie jest coś, co się dokona o tak. Ja już teraz będę cały Jezusem. Wiecie co? To jest jakby ta rzeczywistość zadania, które jest dla nas na całe nasze życie. Ale trzeba to zacząć. I tak jak chciałbym, żebyśmy zaczęli i zastanowili się, kim jest Pan Bóg. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wydaje mi się, że wcale to nie jest tak, że to jest sytuacja czysto hipotetyczna, że możecie... Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przychodzi do was, nie wiem, jakiś znajomy i mówi: wiesz co, a kim jest Pan Bóg? Bo wiesz, bo ja jestem z niewierzącej rodziny, mi się nigdy do kościoła nie chodziło. Kim jest Pan Bóg? Co byś powiedział? Zastanów się, jakby ktoś postawił tobie takie pytanie, to jakbyś odpowiedział? Kim jest Pan Bóg? Jak właśnie chciałbym, żebyśmy przez te 2 tygodnie umocnieni tym słowem, które ma, że tak powiem, nas nurtować i w nas drążyć, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz szukali odpowiedzi w książkach. Niech odpowiedzią będzie Pismo Święte i twoje serce. Kim jest Pan Bóg dla ciebie dzisiaj? Co ty możesz o Panu Bogu powiedzieć dzisiaj? Wiecie, święty brat Albert, czyli Adam Chmielowski, który był jednym z najwybitniejszych polskich malarzy swojego czasów, on malował niesamowicie, bardzo lubię ten portret, portret Jezusa ubiczowanego ecce homo praktycznie przez całe swoje życie. Że to był jakby taki, on jak gdzieś tylko jechał jakieś rekolekcje albo się przemieszczał, to zawsze zabierał ten portret i zawsze po jakichś rekolekcjach czy coś tam domalował, coś tam zmienił. I my dokładnie, czy tego chcemy, czy nie, dokładnie tak samo gdzieś w swoich umysłach i w swoich sercach malujemy taki obraz Pana Boga. Trzeba by było się zastanowić, coś tam namalował, coś tam namalowała. Bo przez pryzmat tego, bo wiecie, no, ci, co są już jakiś czas w kościele, na iluś tam rekolekcjach byli, no to tam powiedzą: Bóg jest miłością, Bóg się o mnie troszczy. Tak, to wszystko ładne, Ale teraz trzeba było się zapytać, a co z tego ja naprawdę przyjmuję do siebie? A jak, albo dlaczego nie przyjmuję? Wiecie, ja powiem wam, że pierwsze moje rekolekcje w seminarium dotykały tematu Boga. I właśnie była konferencja na temat Bóg jest miłością. No muszę wam powiedzieć, że ja byłem wściekły. Nie wiedziałem czemu, bo emocje coś pokazują. Treści piękne, Pan Bóg ciebie kocha, on w ogóle, a we mnie po prostu się gotowało. Ja zobaczyłem, ile we mnie jest pretensji do Pana Boga. To było tak dla mnie oczyszczające i ważne, że ja w tym momencie zobaczyłem, że jak do tej pory, nie mając relacji z Panem Bogiem, uważając, że ta relacja to jest pójść do kościoła, odmówić litanię, pomodlić się różańcem, nie wszedłem w relację, która jest żywa, w którym ja mogę Panu Bogu powiedzieć, co ja czuję, jak ja myślę, jak ja przeżywam. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyście stając tym słowem przed Panem Bogiem na modlitwie byli prawdziwi, a nie piękni. Pan Bóg zna wasze serca. Przed nim i tak, słuchajcie, i tak tej duchowej tapety Pan Bóg, że tak powiem, się przez nią przebije. Pan Bóg wie, co jest w twoim sercu i nie chodzi o to, żebyście teraz, Panie Boże, ja cię uwielbiam i kocham, a w sercu sobie myślę tak, a gdzie byłeś wtedy, gdzie byłeś wtedy, dlaczego tak w moim życiu? Pan Bóg sobie myśli, no i po co to udajesz? Przecież ja i tak jakby znam to. Ale trzeba wejść w dialog z Jezusem, żeby ten obraz Pana Boga i naszego sposobu patrzenia na Niego się przemieniał. Czyli jakby po pierwsze, Jezus ma inicjatywę, po drugie, Jezus mówi do ciebie, przygotuj mi drogę. Przygotuj mi drogę swojego serca, zrób mi miejsce w swoim życiu. Zrób mi miejsce. Po trzecie, co jest bardzo ważne, Jezus działa w mocy Ducha Świętego. I słuchajcie, jest taki piękny, bardzo lubię ten krzyż tumski w katedrze we Włocławku. Niesamowity. Tam Jezus jest zmasakrowany, ale pokazuje moment, jakby, w którym Jezus oddaje ostatnie tchnienie i tchnie Ducha. Jeśli słyszymy, że my mamy w swoim życiu naśladować Jezusa. Każdy z nas powie, nie no, to nie mam, no niby jak. Jak ja mam żyć jak Jezus? Jak ja mam kochać jak Jezus? Jak ja mam dokonywać cudów jak Jezus? Odpowiedź jest jedna. Ten duch, który żył w Jezusie, tego ducha chce ci Pan Bóg dawać. Ten duch, Duch Święty chce przychodzić do ciebie. Ten Duch Święty chce żyć w tobie. Ten Duch Święty chce przez ciebie kochać. Ten Duch Święty chce przez ciebie działać. Tylko my musimy Jemu na to pozwolić. Jesteśmy właśnie zaproszeni do tego. Sam dosyć na jakimś etapie odkryłem, że nie wiedzieć przewrotnie czemu jest taka tendencja w człowieku do bycia duchową Zosią Samosią. Ja sam. Sam sobie poradzę, sam zrobię, sam i później, wiecie, to trochę jest tak, jak wiecie, jak jeżdżenie po pustyni rowerem bez łańcucha. No pedałuję, stoję w miejscu. Trzeba założyć łańcuch. Czyli trzeba wziąć Ducha Świętego do swojego życia i mknąć. Albo to tak, jak ostatnio dzieciakom w szkole tłumaczyłem na katechezie właśnie rolę Ducha Świętego i chyba to Bruno Forte takie, nie wiem, ktoś. Jakby mówi, dostajesz zadanie pod tytułem masz przepłynąć z Polski do Stanów Zjednoczonych, tak? I często człowiek przypomina takiego, który wyciąga wiosła i wiosłuje. A Duch Święty to po prostu wziąć silnik i go odpalić i pozwolić, żeby to on jakby ciebie swoją mocą przez to życie prowadził. Czyli jakby kolejne zadanie, które w tym roku przed nami, to odkryć i zaprosić do swojego życia Ducha Świętego. Ilu z nas tak naprawdę w codzienności zaprasza Ducha Świętego? Znaczy, tyle rzeczy w codzienności. Ja mogę o sobie powiedzieć, praktycznie co godzina coś, a to spotkanie, a to rozmowa, a to spowiedź, a to szkoła, a to msza święta, a to coś tam, 1894 interakcje dziennie i tak naprawdę, żeby to miało ręce i nogi, to bez Ducha Świętego się nie pociągnie. I nie da się. I dokładnie tak samo jest przecież z wami. Masa obowiązków, masa zadań, które przed wami. Z czego się bierze tak, że się ludzie zajeżdżają? Z czego się biorą depresje? Ano z tego, że ludzie nie czerpią żywe wody życia. Nie czerpią z tego, który jest życiem. Jezus działa w mocy Ducha Świętego i ten Duch Święty, tak jak w Jezusie, chce działać w tobie. Chce działać w tobie. Jezus z Nazaretu w Galilei, przedstawia go Marek. I to jest kwestia tego typu, że jak podejmujemy ten temat Boga, to też mamy sobie powiedzieć, ja jestem Robert z Kobyłki, a ty jesteś, każdy z was jest skądś, jakby wasze życie jest zanurzone w konkretnej historii waszego życia. Że tak jak Jezus przedstawia się z Nazaretu w Galilei, to jest konkretny człowiek, który doświadczył konkretnej rzeczywistości bycia człowiekiem. Więc nie ma takiej rzeczywistości, z której by Jezus ciebie nie zrozumiał, poza grzechem, chociaż to jest paradoks. Ja ostatnio właśnie, będąc na modlitwie, sobie zdałem sprawę, że to nawet to nie jest prawdą. Bo owszem, Jezus nie doświadczył grzechu jako swojego wyboru, ale Jezus stał się grzechem dla nas. Bo On wziął za mnie moje grzechy, czyli nawet Jezus w tym zagubieniu grzechu, nawet On tutaj jest doradcą. Słuchajcie, dlatego ja chciałbym jakby zachęcić was do tego, żebyście Jezusa uczynili bliskim sobie. Że Jezus to nie jest ten, który jest gdzieś od ciebie bardzo daleko, tylko to jest ten, który jest przy tobie tutaj. Ostatnio, chyba nie, no z wami się na pewno tym nie dzieliłem. Miałem taki obraz podczas którejś spowiedzi. I ten obraz bardzo mnie dotknął, bo też dla mnie jest jakiś inspirujący. Jak to jedna młoda mama, która się u mnie spowiadała, właśnie mówiła, że jest tak ciągle zagoniona, tu dziecko, tu ugotować obiad, tu coś tam zrobić, tysiąc rzeczy, że tak naprawdę uważała, że nie ma czasu dla Pana Boga. I jak ona się spowiadała, bo ja zazwyczaj jak się ktoś u mnie spowiada, w tym czasie się za tą osobę modlę, to miałem obraz tego, jak Jezus po prostu u niej w tej jej kuchni sobie siedzi przy stole i sobie spokojnie pije herbatę. I ten Jezus, słuchajcie, który jest taki normalny, jest tak bliski, On jest tak blisko także was. I to nie jest na takiej zasadzie, że jak chimeryczna ciotka to się obrazi, bo ja tutaj przyszedłem w odwiedziny, a ty teraz robisz tysiąc rzeczy dookoła i się mną nie zajmujesz. Tylko Pan Bóg to jest ten, który jest. To jest ten, który jest przy tobie. To dlatego papież Benedykt powiedział, że człowiek wierzący nigdy nie jest sam. To ja mogę o Panu Bogu nie pamiętać, ale On o mnie pamięta zawsze. Więc w to, co ludzkie, Pan Bóg wchodzi i jakby Jezus jest zanurzony w codzienności. On jest zanurzony w twojej codzienności, twojej pracy, twojej samotności, może twojej bezradności, może tego, że ci się w życiu plany nie realizują. Nie wiem, ale jakby w tym wszystkim Jezus jest zanurzony. Jest jakby obecny. Jeśli mamy zostać uczniami Jezusa, a to jest cel na ten rok, to uczeń to jest ten, który chce być przy mistrzu. Chce być jak najbliżej. Wiecie, jak chodziłem na pielgrzymki piesze, to zazwyczaj było tak, że bo to jest bardzo praktyczne, ale bardzo dużo osób chciało się jakby w pierwszym rzędzie, tak? Bo ja na przykład miałem tendencję do tego, że non stop komuś skrobałem nogi. W sensie, że przydeptywałem buta. Dlatego też między innymi chciałem jakby... Ale to pragnienie, żeby być jak najbliżej Jezusa. Żeby jak najwięcej się od Niego nauczyć. To trochę tak jest, jak w szkole uczy. Tak? Że są tacy uczniowie, którzy by na biurko nauczycielowi weszli, bo on chce być bliżej. I trochę takiej postawy, do takiej postawy chciałbym was zapraszać. Do tego, żebyście zapragnęli tak być blisko Jezusa, żeby jak najwięcej z tego skorzystać. Nie z tego, co ja mówię, bo to nie jest ważne. Nie przychodźcie tutaj dla mnie, przychodźcie tutaj dla Jezusa. I teraz, jak dostajecie to słowo, jak ktoś uważa, że ma się modlić tym słowem, bo jak wypadnie z grupy, albo ksiądz pomyśli, co to kogo obchodzi? To jest twoje życie. Ostatecznie, jak się przychodzi w twojej codzienności zmierzyć z problemami, to nie ma tych ludzi, którzy są tutaj. I nie ma tego księdza. Ty zostajesz. Tak więc spotkać Jezusa i budować z Nim relacje to jest inwestycja w siebie. Nie tutaj w tych ludzi. Oni są tutaj ważni. Ale masz to przede wszystkim robić dla siebie. Masz jakby, żeby ta motywacja w nas była czysta, to nie patrzmy w kategoriach, co inni pomyślą, a jak wypadnę, a co cię to obchodzi? Co cię to obchodzi? No nie chodzi o to, że my mamy sobie być sobie obcy, ale ostatecznie często jest tak, że jak przychodzą pewne decyzje, przychodzi pewne przeżywanie, to i tak zostajesz sam. Szukając tego słowa, inwestujcie waszą relację z Panem Bogiem. A dlaczego to takie ważne? Bo Jezus jak wychodzi z Jordanu, to słyszę słowa: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mu podobanie. I muszę wam powiedzieć, że jak był wasz chrzest, to Pan Bóg to samo o was powiedział. Bo jeżeli chrzest jest zanurzeniem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, to woda chrztu tak bardzo nas wewnętrznie przemienia, że Bóg Ojciec myśli, że to Jezus. Że chrzest i moc Ducha Świętego ma nas upodobniać do Jezusa. Wcale ja sobie ten film Kotorskiego Wszyscy jesteśmy Chrystusami ma w sobie coś z prawdy. Ma w sobie coś z prawdy. Tego filmu nie widziałem, ja tylko widziałem ten tytuł, ale pomyślałem, nawet jeśli kontrowersyjny, to jest prawda. Że także nad tobą Bóg Ojciec wypowiada to słowo. Tyś jest mój Syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Zastanawiam się, ilu z was, jak słyszy te słowa, to myślę, że Pan Bóg wiedział, jak ja żyję, to by na pewno tak o mnie nie pomyślał. To nie jest prawda. Pan Bóg dzisiaj nad tobą, nad twoją sytuacją, taka jaka ona jest, mówi: Tyś jest mój Syn, Tyś jest moja córka umiłowana. Czy jak słyszysz o sobie słowo, że jesteś umiłowany, umiłowana, to co to w tobie rodzi? Nad nami jest Ojciec, który nas kocha. Ojciec, który wypowiada to błogosławieństwo, jakby tego błogosławieństwa w nas nie było, to by nie było naszego życia. Jakby Pan Bóg ciebie nie chciał, to by ciebie nie było. Nie wiem, może czasami być tak, że nasi rodzice mogli nas nie chcieć. Ale Pan Bóg, jeśli jesteś, to znaczy, że Pan Bóg jakby ma misję dla ciebie. I jesteś mu potrzebny. I nie jesteś potrzebny jakby Panu Bogu, bo Pan jest pragmatykiem i teraz ty mi moje rzeczy w życiu pozałatwiasz. Nie. Pan Bóg ciebie kocha, bo jesteś. Nie jaki jesteś, nie co będziesz robił, nie jak będziesz wybierał. Kocha, bo jesteś. Tyle jeśli chodzi o wprowadzenie do tej konferencji Tajemnica Boga. Niech to słowo, tak jak powiedziałem, ja daję pewien pomysł. Co wy z tym zrobicie? Czujcie się wolni. Nie będzie przymusu, nie będzie sprawdzenia pracy domowej. Czujcie się wolni. Krótkie tylko wprowadzenie dla tych osób, które może nie mają za bardzo praktyki modlenia się Słowem Bożym. Krótkie wprowadzenie. Najpierw chodziłoby o to, żebyście stworzyli sobie przestrzeń do tego, żeby się spotkać z Panem Bogiem. Czyli jakby zadbali o dwa rodzaje ciszy. O ciszę zewnętrzną. Czyli znajdźcie sobie taki czas, który w ciągu waszego dnia jest czasem najlepszym. Błagam was. Niech to nie będzie tuż przed pójściem spać. I nie zachęcam też, też zależy kto ja sobie na pewno nie mogę tego zalecać, tuż po wstaniu. Bo wtedy jeszcze nie do końca jesteśmy dla Pana Boga, mamy mieć czas najlepszy. Niech to będzie dziennie 10 minut, bo ja nie jestem tutaj, bo jakbym wam powiedział codziennie pół godziny, to po trzech dniach byście, że tak powiem, rzucili to w kąt. Jestem realistą. Znajdźcie sobie codziennie 10 minut. Ale takiego czasu, który to będzie czas ciszy. Najpierw taki, znacie swój dom. Każdy z was pewnie mieszka inaczej. Jedni z rodzicami, drudzy sam, trzeci jakby ten. Ale czas ciszy. Ta cisza fizyczna też nam jest potrzebna. Ale to jeszcze za mało. Potrzebna jest cisza też wewnętrzna. Cisza taka, w której ja sobie mówię, nie, teraz jestem dla Pana Boga. Zostawiam te wszystkie moje problemy, zostawiam tą pracę, zostawiam te relacje, które tworzę, zostawiam tych ludzi. Chcę być tylko dla Pana Boga. Ja nie, dlatego nie mówię dwie godziny, daj 10 minut, ale takiego czasu, w którym jesteś tylko dla Pana Boga. I jak już, że tak powiem, odkryjesz w sobie tę przestrzeń ciszy, zdaj sobie sprawę, z kim będziesz teraz rozmawiać. Że jak podejmujesz lekturę słowa Pana Boga, to jest czas, w którym Pan Bóg chce mówić do ciebie. Modlitwa ma być rozmową z Panem Bogiem.